Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Stolica Apostolska jest zdziwiona akcją włoskiej prokuratury przeciwko Bankowi Watykańskiemu.
Nie używajcie milenijnych celów rozwoju do zabijania ubogich, zaapelował na ONZ-owskim szczycie wysłannik Stolicy Apostolskiej.
Nie mijają pozytywne echa papieskiej wizyty w Wielkiej Brytanii.
21 września witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Zakłopotanie i zdziwienie wyraziła Stolica Apostolska w związku z działaniami prokuratury rzymskiej względem Instytutu Dzieł Religijnych. Czytamy o tym w oświadczeniu Sekretariatu Stanu wydanym po zablokowaniu przez policję finansową na kontach włoskiego banku Credito Artigiano 23 milionów euro należących do Banku Watykańskiego. Operacji dokonano w ramach działań przeciwko praniu brudnych pieniędzy. Ponadto przesłuchano dwóch wysokich przedstawicieli IOR-u, w tym jego prezesa Ettore Gottiego Tedeschiego. Sprawa nie dotyczy wprost prania brudnych pieniędzy przez watykańskie instytucje, ale domniemanych przeoczeń w procedurach finansowych.
Watykański komunikat przypomina, że dane co do odnośnych operacji są w posiadaniu włoskiego banku centralnego oraz że sprawa przelewów, które bada włoska prokuratura, dotyczy operacji dokonanych spoza Włoch, a ich adresatem jest Instytut Dzieł Religijnych. Znana jest wielokrotnie okazywana przez Stolicę Apostolską wyraźna wola zapewnienia przejrzystości co do operacji finansowych IOR-u, łącznie z wprowadzeniem procedur zapobiegających terroryzmowi i praniu pieniędzy, czytamy w oświadczeniu. Stąd też zarząd Instytutu współpracuje tak z Banca d'Italia, jak i z kompetentnymi organizacjami międzynarodowymi celem wpisania Stolicy Apostolskiej na tzw. białą listę. Sekretariat Stanu wyraża także najwyższe zaufanie dla prezesa i dyrektora Banku Watykańskiego.
Wszelkie próby wykorzystywania milenijnych celów rozwoju, by szerzyć i narzucać egoistyczne style życia, czy co gorsza politykę demograficzną jako tani środek do zmniejszania liczby ubogich, to zła wola i krótkowzroczność. Tak powiedział wczoraj szef watykańskiej delegacji na trwającym w Nowym Jorku ONZ-owskim szczycie o milenijnych celach rozwoju. Mówię to nie tylko jako zwierzchnik religijny, ale również Afrykańczyk i człowiek pochodzący z biednej rodziny, dodał gański kardynał Peter Turkson. Wzywam wspólnotę międzynarodową, by nie bała się ubogich. Milenijnych celów rozwoju winno się używać do zwalczania ubóstwa, nie do zabijania ubogich.
Przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax wyraził niepokój Stolicy Apostolskiej powtarzanymi w dokumencie końcowym spotkania wyrażeniami zdrowie seksualne i reprodukcyjne czy planowanie rodziny. To kontrowersyjne terminy, często rozumiane jako obejmujące również dostęp do aborcji i antykoncepcji. Szef watykańskiej dykasterii zajmującej się problemami sprawiedliwości i pokoju wskazał na odpowiedzialność wszystkich rządów, tak krajów rozwiniętych, jak i rozwijających się, za walkę z korupcją. Kraje udzielające pomocy nie mogą ingerować w autonomię organizacji religijnych i społecznych działających na tym polu, ale winny je popierać. Wśród przeszkód w rozwoju afrykański purpurat wymienił nieuczciwość i nieodpowiedzialność agentów finansowych, nadmierny nacjonalizm, stare i nowe ideologie, wzbudzanie konfliktów, nielegalny handel ludźmi, narkotykami czy surowcami. Przemawiając w siedzibie ONZ do szefów państw i rządów, kardynał Turkson zaapelował do państw rozwiniętych o otwarcie rynków celem pomocy krajom biedniejszym w uniezależnieniu się gospodarczo.
Rozpoczętej w zeszłym tygodniu w Nowym Jorku 65. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych towarzyszy też modlitwa. Tradycyjnie w pierwszych dniach sesji urządzono w nowojorskim kościele Świętej Rodziny nabożeństwo ekumeniczne i międzyreligijne. Sponsorami byli, podobnie jak w ubiegłych latach, misja stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ, archidiecezja nowojorska i goszcząca nabożeństwo parafia Świętej Rodziny.
W liturgii wziął udział hinduski arcybiskup Francis Chulikat. Było to jego pierwsze oficjalne wystąpienie jako stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych po przybyciu do Nowego Jorku i złożeniu listów uwierzytelniających. Oprócz niego na nabożeństwie zabrali też głos nowojorski arcybiskup Timothy Dolan, były szwajcarski prezydent Joseph Daes, który przewodniczy obecnej sesji Zgromadzenia Ogólnego, oraz sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon. Nowy przedstawiciel Watykanu przy tej organizacji, arcybiskup Chulikat, przekazał życzenia Benedykta XVI by podczas sesji zwrócono szczególną uwagę na skandal, jakim jest wzrastanie na świecie przepaści między bogatymi a biednymi.
www.radiowatikana.org. Wybierz program polski. Czytaj wiadomości.
Benedykt XVI może uważać swą czterodniową wizytę w Wielkiej Brytanii za wielki sukces. Tak w dużej większości oceniają ostatnią wizytę papieża kanadyjskie media.
W komentarzach nie brakuje odniesień do oczekiwań, które przed wizytą cechował sceptycyzm i krytycyzm pod adresem papieża, postrzeganego jako odległego i niedostępnego władcę. Po wizycie jako jedno z głównych osiągnięć podkreśla się zaprezentowanie Ojca Świętego jako kochającego i bliskiego ludziom duszpasterza, który przyciąga tłumy nie mniejsze niż charyzmatyczny Jan Paweł II, pisze The Vancouver Sun. Ogólnokanadyjski kanał informacyjny CBC podkreśla bardzo pozytywne światło rzucone w czasie wizyty na relacje z Kościołem anglikańskim oraz bardzo osobistą homilię Ojca Świętego w czasie niedzielnej mszy świętej beatyfikacyjnej. Benedykt XVI mówi już o złu, jakie przyniósł reżim nazistowski, ale nigdy wcześniej, ani w Oświęcimiu, ani w Yad Vashem, izraelskim instytucie upamiętniającym Holokaust, nie odniósł się do osobistego doświadczenia tego reżimu, podaje CBC. Z Kanady dla Radia Watykańskiego ojciec Daniel Schwartz, oblat Maryi Niepokalanej.
Sporo medialnego rozgłosu zyskały wypowiedzi dwóch belgijskich biskupów na temat potrzeby przemyślenia przez Kościół kwestii obowiązkowego celibatu księży. Oczywiście opinie te padły w kontekście skandali pedofilskich, które wstrząsnęły Kościołem w Belgii, a jednym ze zwolenników dyskusji na ten temat okazał się biskup Brugi, Joseph de Kessel, następca jednego z negatywnych bohaterów afery, biskupa Van Geleuve. Co ciekawe, w Belgii debata na ten temat została podniesiona w momencie, gdy nawet dziennik New York Times, główny orędownik teorii o związku między celibatem a pedofilią, zaczął wycofywać się ze swych tez jako niepotwierdzonych naukowo. Nie dziwota zatem, że przewodniczący episkopatu Belgii arcybiskup André-Joseph Léonard skomentował przemyślenia swoich kolegów w typowy dla siebie sposób. Jeśli chce się przezwyciężyć kryzys związany z pedofilią, znosząc obowiązek celibatu, to trzeba by też zlikwidować małżeństwo, bo przecież do większości nadużyć dochodzi w rodzinach.
Rola rodziny, możliwość azylu, ochrona prawna aresztantów, pomoc humanitarna dla imigrantów i praktyka drenażu mózgów. Te tematy podjęła Komisja do Spraw Powszechnej Misji Kościoła Konferencji Episkopatu Francji, odnosząc się do rządowego projektu ustawy imigracyjnej, który ma być dyskutowany w parlamencie. Dyskusja nad kwestią imigracji rozgorzała na nowo we Francji po decyzji rządu o deportacji rumuńskich cyganów.
Jak przyznają biskupi, państwo ma prawo ustanawiać zasady w odniesieniu do napływu obcokrajowców, biorąc pod uwagę dobro wspólne. Decyzje podejmowane przez polityków bywają trudne, jednak niektóre proponowane zmiany mogą budzić wątpliwości. Rodzina jest podstawową komórką społeczną i pełni niezastąpioną rolę w procesie integracji imigrantów, czytamy w oświadczeniu. Należy zatem przeciwstawić się próbom jej osłabienia. Biskupi przypominają ponadto, że Kościół zawsze bronił prawa do azylu. Próby osłabienia gwarancji w tej dziedzinie są nie do zaakceptowania. Podobnie rzecz się ma z prawem osób zatrzymanych do ochrony prawnej czy z udzielaniem pomocy humanitarnej imigrantom, których nie wolno z definicji uważać za przestępców. Znamy wkład, jaki wnoszą w nasz kraj migranci swoją pracą, energią i godnością, napisali francuscy biskupi. Nie zapominajmy o trudnościach, jakie przebyli oni, opuszczając swoją ojczyznę.
Władze komunistycznych Chin podpisały porozumienie o kształceniu katolickich duchownych na Tajwanie. Ze strony chińskiej umowę parafował dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań Wang Zuo-an z Pekinu, a ze strony tajwańskiej przewodniczący Katolickiej Konferencji Episkopatu arcybiskup John Hung-shan Chuan. Porozumienie podpisano na Tajwanie w miniony czwartek, ale dopiero teraz o nim poinformowano. Strony podkreślają, że w czasie rozmów nie podejmowano tematów związanych z relacjami watykańsko-pekińskimi. Władze Chin kontynentalnych wyraziły uznanie dla działalności Kościoła katolickiego na Tajwanie, a w szczególności dla jego imponujących struktur edukacyjnych. Obecnie władzom chińskim zależy na kształceniu duchownych z kontynentu na tajwańskich uczelniach. Ich dyplomy będą uznawane przez administrację państwową. Kościół katolicki na Tajwanie prowadzi ponad 200 placówek edukacyjnych, w tym kilka szkół wyższych.
Chiński dygnitarz złożył również wizytę cieszącemu się na Tajwanie wielkim autorytetem jezuickiemu kardynałowi Shanowi Kuo Si. Z 87-letnim purpuratem przeprowadził on półgodzinną rozmowę, w czasie której poruszono kwestie kościelne w relacjach tajwańsko-chińskich. Następnie w centrum targowym Taipei World Trade Center dyrektor Wang otworzył pierwszą wystawę poświęconą publikacjom religijnym mającym budować mosty między Chinami kontynentalnymi a Tajwanem. Zagraniczna wizyta komunistycznego dygnitarza wpisuje się w normalizację relacji państwo-kościół, jaka obserwowana jest w Chinach, a także w zbliżenie się z Tajwanem, który Pekin uważa za zbuntowaną prowincję.
Rosja nie będzie mogła stać się wielkim państwem bez umocnienia siły duchowej narodu. Takie słowa patriarcha Cyryl skierował do wiernych podczas swej wizyty pasterskiej na Dalekim Wschodzie.
Żeby mieszkać w wielkim kraju, potrzeba posiadać wielką siłę ducha. Wierzę, że Rosja wykorzystuje swoją szansę historyczną, ponieważ nie ma innego wyboru, powiedział patriarcha Cyryl w czasie liturgii sprawowanej w Soborze Katedralnym Zmartwychwstania Pańskiego w południowym Sachalińsku. Według jego słów ci, którzy odkrywali i osiedlali się na Dalekim Wschodzie, posiadali ogromną siłę ducha. Przebywali bezdroża bagien, lasów, osiedlali się tworząc państwo prawosławne. Ci, którzy szli na Daleki Wschód, kontynuował dalej zwierzchnik rosyjskiego prawosławia, mocno wierzyli w Boga, w Nim pokładali swoje nadzieje, modlili się, pracowali i zwyciężali. Dzisiaj jesteśmy bogatsi, silniejsi, ale na pewno nie posiadamy tej siły ducha, co nasi przodkowie. W porównaniu z nimi, z ich wysiłkiem, męstwem, okazujemy się słabsi niż oni, zakończył swoją wypowiedź patriarcha Cyryl. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
200 tysięcy Argentyńczyków wzięło udział w miniony weekend w dorocznej młodzieżowej pielgrzymce do sanktuarium Matki Bożej w Itati w prowincji Corrientes. Pątnikom towarzyszyło hasło „Razem z Maryją budujemy cywilizację miłości”. 70-kilometrową trasę ze stolicy prowincji do sanktuarium Czarnej Madonny wraz z młodzieżą przemierzył arcybiskup Corrientes Andres Stanownik. Podczas uroczystości duszpasterze zachęcali młodych, by nie ulegali degradacji, jaka szerzy się w społeczeństwie, lecz dawali świadectwo swej wiary i miłości jako uczniowie i misjonarze Jezusa Chrystusa. Odczytano także specjalny manifest, w którym uczestnicy pielgrzymki zobowiązują się do troski o potrzebujących i głoszenia Ewangelii. Znalazły się tam słowa o potrzebie wspierania instytucji rodziny, a także walki z niesprawiedliwością, korupcją i innymi plagami społecznymi.
Australijczycy odliczają dni do kanonizacji swej pierwszej świętej. Szacuje się, że z tej okazji przybędzie do Rzymu 50 tysięcy rodaków błogosławionej Mary McKillop, w tym grupa aborygenów. Ci, którzy 17 października pozostaną w kraju, będą mogli uczestniczyć w równoległych eucharystiach sprawowanych w kilku miejscach Australii. Jak donoszą miejscowe źródła, rośnie też zainteresowanie spuścizną siostry Mary. Ludzie coraz liczniej odwiedzają miejsca związane z jej życiem. Mówi się nawet o powstaniu nowej branży turystyki religijnej, proponującej wycieczki śladami pierwszej australijskiej świętej.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.